Saint Evangelista Jan. Marcos Aurelio Brasić, ele assume o grupo bem, tem de expressivo nome por hoje. Ele tinha, já está um certo marco de oito, e as culturas estão no outro tempo. Ele é feita, ele é conceito satana, copa, e a ten Bóg dívida copa. Está-se vendo, ocasalo-se, jak powiedział Jezus, że urodził się taki, ponieważ na nim miał objawić się sprawy Boga. Co Jezus ma na myśli, mówiąc tak? Otóż Jezus, i widzimy to z całości tej Ewangelii, tego wydarzenia, że ten człowiek, ta rodzina zostanie zaproszeni do tajemnicy zbawiania Jerozolimy. I na jego przykładzie Jezus nie tylko wtedy, ale po dziś dzień i do końca świata będzie pokazywał dwa typy ślepoty. Jest jeden typ ślepoty czysto fizycznej i z tą ślepotą Jezus nie ma żadnych problemów. Jednym słowem, jednym dotknięciem, dotknięciem o dziwo błota uzdrawia. Przy okazji, dlaczego Jezus nałożył mu błoto? Nałożył mu błoto w szabat, co się stało zgorszeniem. Otóż Jezus chciał pokazać, że pojęcie szabatu, szabat to był dzień sobotni, dzień, w którym oni mieli odpocząć od pracy. Dzień, w którym człowiek, poniekając pracy, chcąc odpocząć w gruncie rzeczy, żeby odpoczywał w Bogu, w modlitwie, że odpocząć można tak naprawdę w Bogu. Kontemplacja. A kontemplacja to jest tyle samo, co wyjście na słońce i kłanianie słońca. To jest bardzo proste. Odpoczywanie, czas oddany Bogu. Dzieci świetnie potrafią kontemplować, my się przytulą do ojca, do matki i odpoczywają. To jest właśnie kontemplacja, to jest kłanianie życia z ojcem. Otóż Jezus chciał powiedzieć, że szatan w ludziach chorych tak się zdegenerował, że stał się błotem. Szabat stał się błotem. Stał się żywym udręki. Ale nie jest to dzisiaj dla nas istotne, tylko sygnalizuje, dlaczego jest nakłada błoto, bo chce powiedzieć, szabat, zrozumienie szabatu jest na poziomie błota. Zaświecia wam, zamiast dawać wam odpocznienie w błotu. Katecheza przypominam, ślepota fizyczna nie dla Boga, dla Jezusa Chrystusa problemu. Jest inny typ ślepoty faryzeusza, tych, którzy wiele zamieszania dookoła tego uzdrowienia, tego znaku. Jest jeszcze typ ślepoty duchowej, pycha, która zaślepia. Chcieli za wszelką cenę jakoś wybrnąć, unicestwić ten fakt, wytłumaczyć ten fakt. Byle tylko nie uznać w Jezusie Chrystusie tego, który przyszedł od Boga, tego, który jest Bogiem. Dwa typy ślepoty fizycznej i z tym nie ma Jezus problemu. Ślepota duchowa i ze względu na ślepotę duchową, żeby ludzi uleczyć z tej ślepoty duchowej, zaistniała aż tajemnica, gdzie Jezus. I to jest główne przesłanie całej Ewangelii świętego Jana i Apokalipsy świętego Jana. Otóż Ewangelista Jan z tej Ewangelii chce wykrzyczeć jedną prawdę. Chce wprowadzić niesłychanie ważną korektę do naszego pojęcia sądu ostatecznego. Gdy Bóg stał się człowiekiem, ostateczna prawda przyszła do ludzi. W Jezusie Chrystusie. Już od tego momentu, co Jezus mówi i czyni, dokonywał się sąd ostateczny. Ale punktem kulminacyjnym tego sądu ostatecznego według Ewangelii Jana jest tajemnica krzyża. W tajemnicy krzyża dokonał się sąd ostateczny świata. Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa osądził mnie, ciebie i każdą ludzką istotę sądem miłości i miłosierdzia, sądem niewiarygodnych pieniędzy. Tam zostaliśmy osądzeni sądem zbawienia. a teraz o 2000 lat my sam siebie sądzimy. Świat sam siebie sądzi. I jeżeli ja wchodzę w kontakt z tym czynem, gdzie zostałem tak pięknie osądzony z miłością z krzyża, jemu poddaję swoją grzeszność, swoją bezsilność w stosunku do zła. On mnie sądzi sądem miłości miłości, sądem zbawienia. I jeżeli inny, który chce zbawić, sam Duch uniosł do Chrystusa w krzyżu, mówiąc: Panie, Ty go tutaj tak pięknie osądziłeś i zanurzam go w Twoich ranach, w Twoim przybitym Bogu, zanurzam w Twojej miłości. Wtedy ja też dokonuję sądu nad sobą i nad światem. Sąd miłości miłosierdzia. Natomiast ten sąd, o którym my mówimy, też od każdym przyjściem, wyznajemy ten. Otóż ten sąd to jest nic innego, tylko zamknięcie, uwiecznienie naszego wyboru. Jeżeli ktoś swoim życiem nie skorzysta z tego sądu miłości miłosierdzia z krzyża, to okaże się, to Bóg pokaże, że sam siebie osądzi bez miłosierdzia. Ja Cię osądziłem najpiękniej jak mówię. A Ty, to Ty jesteś okrutny w stosunku do samego siebie. Nie ja. I to jest ten krzyk, to jest mała, po każdym czynie Jezusa Chrystusa w Ewangelii jest mowa o sądzie. A wszystko to jest przekazywaniem jak gdyby pałeczki do tego ostatniego czynu krzyżu sądu miłości nad nami. Historia zbawienia tak wygląda, że my z każdym momentem naszego życia idziemy w powietrzności. Czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet te młode istoty z każdą nową minutą idą więcej ku wieczności. Miłosierdzie Boga Ojca polega na tym, że On widzi, w jakim stanie my ku Niemu idziemy. I dlatego Bóg wychodzi ku nam naprzeciw. Wychodził w Starym Testamencie przez proroków, a ostatecznie życzy w swoim Synu Jezusie Chrystusie, żeby dokonać, jak powiedziałem, tego sądu miłości miłosierdzia. Co więcej, Bóg Ojciec jako Pan historii, i w związku z tym czytaliśmy z proroka Jeremiasza taką katechezę, którą Bóg dał w Starym Testamencie przed niewolą babilońską prorokowi Jeremiaszowi. Jak Bóg panuje absolutnie nad historią. Chcąc prorokowi to naoczyć, Bóg kazał mu zejść niżej w Jerozolimie, gdzie karcarz miał swój warsztat. Szedł Jeremiasz z całą pewnością. Powiedział mu szalom, oznaczało na rzecz Synu Boże. Po okrytowie karcarz był przekonany, że ten chciał sobie wybrać jakieś odpowiednie naczynie, a tymczasem ten usiadł i obserwuje, jak garcarz walczy z gliną. Tym razem wyjątkowo długo walczy, bo ciągle mu ten kształt naczynia nie wychodzi, tłami się na nowo, wtedy inny znowu chce wydobyć odpowiedni kształt. Sam raz trafił na taki moment, kiedy garcarz chciał coś nowego wykreować, żeby większy zbyt był. I w końcu osiągnął ten odpowiedni kształt, zadowolony, postawił na piłkę, żeby ta glina przysychała, zanim da do wypalenia. I wtedy Bóg odzywa się w sercu proroka Jeremiasza. I mówi: widzisz Jeremiaszu? No widziałem, Panie. Tak jak on walczył z gliną i nad gliną panuje w sposób absolutny, tak ja wydarzeniami historii posługuję się, żeby walczyć z Wami o Was, żeby osiągnąć to, na czym mi zależy. I dlatego historia Izraela jest nazywana historią świętą. To znaczy, że wydarzeniami zewnętrznymi posługuje się jak artysta drutem, żeby coś tam odcinać, modelować, kształtować. I cała Ewangelia Jana, szczególnie Apokalipsa świętego Jana Apostoła, chce powiedzieć nam, że to nie tylko o historii Izraela trzeba powiedzieć, to jest historia święta, historia zbawienia, ale historia wszystkich narodów podobnie jest prowadzona. Wszystkich narodów, całej rodziny ludzkiej, każdego z nas. Bóg z nami i o nas walczy faktami. Powód w tym, że my tego nie rozumiemy, że my tego nie widzimy. Tak jak nie widział ten człowiek, który urodził się jako niewidomy, że to kalectwo dopuszczone było po to, żeby jego uzdrowieniem Jezus mógł się posłużyć, żeby dać katechezę dla Jerozolimy. To jest inne kalectwo, inna ślepota, że w końcu nawet Jezus w krzyżu zmartwychwstaniu będzie nas próbował z tej ślepoty leczyć. Można by to tak powiedzieć, że wiemy, że są na Babelu Arras, arcydzieło. Ale gdybyśmy mieli tutaj taki Arras, takie arcydzieło, wiadomo, że to jest wszystko zrobione z nitek, utkane. Gdybyśmy taki Arras poznali w maleńkich fragmentach, cały, ktoś tam taki Arras pokazał, ale tylko w maleńkich fragmentach i zapytał nas, no i co, piękne? No my byśmy na to zareagowali bezsensowna trącanina. Ale jeżeli ten Arras naraz nam ktoś posłoni, my ogarniemy całość, to powiemy łatwiej. Otóż my nasze życie poznajemy w takich maleńkich fragmentach i nam się to wydaje bezsensowne, bezsensowna trącanina. Tak jak życie tego młodego człowieka, bezsensowne. Ale wtedy, kiedy my zobaczymy wieczności, całość przeżyjemy choć mieli, bo Bóg nam pokaże, że to, co my nazywamy opatrznością, przenika historię każdego z nas i że niby w naszym życiu nie było cudu, ale że nasze życie było jednym wielkim i będziemy wiedzieli. Oczywiście tym jest przewaga Pisma Świętego nad teologią, że dzięki Pismu Świętemu my możemy się nauczyć mieć to przeczucie, że w gruncie rzeczy nie ma wydarzeń dobrych i złych. Wszystko ma swój sens. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś, kiedy jeszcze pracowałem w Gdańsku, w Rzeszczy jeszcze byłem czynny, prawie mam środek akademicki, głosiłem wieczorem na mszy świętej w dużej salce, homilię do studentów i coś mówiłem na ten temat. Do tego domagał się tekst na tym. W ułamku sekundy między jednym słowem a drugim Bóg mi pokazał całe moje życie jako olśniewający cud w ułamku sekundy. Mimo, że po ludzku rzecz biorąc, to życie było makabryczne. Od 16-12 roku życia w Syberii, umierając z głodu. Konsekwentnie przywieziono ciężkie schorzenia, choroby, całe kapłaństwo schorowane po ludzku sami. A tymczasem ja już dzisiaj na tym etapie widzę rękę opatrzności, jak to wszystko jest misternie ułożone. Może po ludzku koszmarnie, patrząc od strony Boga, rzeczywiście mam za co powiedzieć. Nawet moje choroby są ogromnym dobrodziejstwem, bo gdyby nie choroby, ja nie mógłbym się zajmować tym, czym się zajmuję. Nie mógłbym do was mówić tak, jak mówię. Nie miałbym na to czasu. Chodzi o to, żebyśmy nie byli pochopni, bo albo Bóg nam oświetli naszą historię, Pismo Święte, i będziemy Boga wielbić, rozumiejąc, nie rozumiejąc. Święty Paweł mówi, za wszystko dziękujcie Bogu, za wszystko, bo nie wiesz, na tym etapie nie wiesz, za wszystko dziękujcie. Dlaczego dziękować Bogu? Ponieważ Satan tylko czyha, żeby nam dać swój komentarz do historii. I my wtedy Boga w swoim sercu zniesławiamy. O, ależ nie tutaj podniosł. I już Satan nas dotyczy. Brakuje nam tego światła Bożego na historii. Już cierpimy, bo ten podstawowy temat w związku z wszystkimi Ewangeliami to jest nasze cierpienie. Niepotrzebne cierpienie. Chciałem dziś przez to powiedzieć, byście pamiętali, że sąd ostateczny się odbył, a teraz każdy z mieszkańców globu od 2000 lat sam się sądzi. I obyśmy się sądzili jak najpiękniej, żebyśmy już tutaj stawali po prawicy, żebyśmy nie bali się tego miejsca, tego czynu, gdzie tak pięknie zostaliśmy sądzeni. Ciągle mówię, że jeżeli ktoś unika wzrokiem i sercem krzyża, to jeszcze ma serce skatechizowane przez szatan. Jeszcze sam u nas świeci, że to cierpienie. Nie, to jest sąd miłości miłosierdzia. Sąd baranka. To jest realnie, że ani ja, ani ty z grzechem sobie nie poradzimy. Po grzechu jest brak Boga. Piękny miał sobie Boga dokonał cudu, wziął ciało, ciało baranka Bożego człowieka, by syn ciele incesji zło przech i nie dać zamian Krzysztofowi złożyć w serce na raz. A w momencie przejścia na tamten świat da już prawdziwe życie. Chodzi o to, że chrześcijanie, którzy tak dość odeszli od Pisma Świętego, za bardzo się nie zadają z Pismem Świętym, mają pogańskie widzenie i przeżywanie historii i swoje ojczyzny, i swoje osobiste pogań. I to się staje się tym cierpieniem niepotrzebnym. I na koniec podsumuję to taką anegdotą o pewnym panu profesorze. Bardziej nie wiem, czy żyje, czy nie żyje, to profesorze czytanie pieniążku, który jest specjalistą od sadownictwa, od owoców. Otóż czytałem kiedyś w książce wywiad z nim i ten wywiad zapamiętałem sobie, ponieważ po przeczytaniu tego wywiadu od razu mi się to skojarzyło z Pismem Świętym. Konkretnie o tym. Otóż w pewnym momencie tam profesor został zapytany: panie profesorze, jaki najciekawszy owoc pan spotkał, jeżdżąc po całym świecie, biorąc udział w różnych wjazdach międzynarodowych, jaki najciekawszy, najbardziej oryginalny owoc? Bardzo się panu profesorowi to pytanie podobało i powiedział: wie pan, jest prawdziwy humor pana Boga. Ja już nie pamiętam, na jakim kontynencie wtedy był ten zjazd. W każdym razie była przerwa obiadowa, byli przeprowadzeni do restauracji, stoły się ginały od wszystkiego, natomiast stali zaskoczeni faktem, że na wierzchu stoją talerzyki, na każdym talerzyku jest taki zielonkawy maleńki owoc i maleńka kromeczka chleba czarnego, dwa, trzy razy ugryźć i pokryć. I przyszedł szef kuchni, powiedział: proszę państwa, dania mamy takie i wymienię, ale nie podam, jeżeli wcześniej państwo nie zjecie, nie weźmiecie do tego owocu, więc zielonkawy taki owoc, nie zjecie go i tej maleńkiej kromki chleba. A później wszyscy byli bardzo wtedy ubawieni, no i ruszyli wóz. Ten owoc rąkawy i każdy taką go posiłuje. Wybitnie bez smaku. Takie po prostu wielkie nic smaku. Ani to troszkę nic takie. To jest zupełnie. Ale trudno było przerwać. Ale w końcu jakoś się uporali i wtedy przeprosta. A teraz proszę ugryźć tego chleba. Niewiańsko smak. Niewiańsko smak. Ubar był ogromny. No oczywiście po tym powodzu dania to już czuli się jak nie. Otóż nie od razu Duch Święty to skojarzył z tym moim zjadaniem codziennym Pisma Świętego. Bo wielu lat, że jak nieraz zjadam to Pismo Święte, to taki jak ten owoc, bez smaku, zupełnie, ani nie rozumiem, ani mnie nie smakuje, czuję. A jak zaczynam patrzeć na swoje życie, na życie świata, i to jest Pani Ewangelia, że wszystko ma wielkie, żeby tak było.